Czasami rozmawiali także o czynnym buncie przeciwko partii, ale nie mieli pojęcia, jak się zabrać do działania. Jeśli nawet legendarne braterstwo istniało, zupełnie nie wiedzieli, jak nawiązać z nim kontakt. Winston opowiedział Julie o dziwnej zażyłości, prawdziwej lub urojonej, łączącej go z O'Brienem oraz o impulsie, który go czasem nachodził, aby pójść do niego, wyznać swoją nienawiść wobec partii i prosić o pomoc. Wbrew oczekiwaniom Winstona, dziewczynie pomysł ten wcale nie wydał się niedorzeczny. Sama zwykle oceniała ludzi po wyglądzie, więc uważała za rzecz całkiem naturalną, że uznał O'Briena za człowieka godnego zaufania tylko na podstawie wymiany spojrzeń. Zdaniem Julie, a nic nie mogło zachwiać jej pewności, każdy lub prawie każdy skrycie nienawidzi partii i gotów jest łamać prawo, jeśli tylko sądzi, iż ujdzie mu to bezkarnie. Ale nie chciała dać wiary temu, że działa lub mógłby powstać masowy, zorganizowany ruch oporu. Opowieści o Goldsteinie i jego podziemnej armii były, w jej opinii, plotkami wymyślonymi przez partię dla własnych celów. Należało udawać, że się w nie wierzy, ale to wszystko. Sama na zebraniach partyjnych i spontanicznych manifestacjach bezustannie domagała się gromkim głosem śmierci ludzi, których nazwisk nigdy wcześniej nie słyszała, a w rzekomo popełnione przez nich zbrodnie wcale nie wierzyła. Kiedy odbywały się publiczne procesy, często odkomenderowywano ją wraz z innymi członkami Ligi Młodych, aby od rana do wieczora sterczeli przed gmachem sądów, co pewien czas wykrzykując „Śmierć zdrajcom!”. Podczas 2 minut nienawiści zawsze z największym zapałem obrzucała obelgami Goldsteina. Miała jednak bardzo nikłe pojęcie, kto to taki i jakie doktryny ma niby reprezentować. Wyrosła już po rewolucji i była za młoda, żeby pamiętać walki ideologiczne lat 50. i 60. Możliwość istnienia niezależnego ruchu politycznego w ogóle nie mieściła jej się w głowie. Wiedziała, że partia jest niepokonana. Będzie trwać wiecznie i nigdy się nie zmieni. Bunt mógł polegać jedynie na skrytym łamaniu prawa lub w najskrajniejszej postaci na pojedynczych aktach przemocy, takich jak zamachy lub podkładanie bomb. Jednakże na wiele spraw Julia patrzyła znacznie bardziej przenikliwie od Winstona i była mniej od niego podatna na partyjną propagandę. Kiedy pewnego razu wspomniał o wojnie z Eurazją, zaskoczyła go, mówiąc jako rzecz oczywistą, że jej zdaniem żadnej wojny nie ma. Pociski rakietowe spadające codziennie na Londyn wystrzeliwał, według niej, sam rząd Oceanii, aby utrzymywać ludzi w ciągłym strachu. Tego rodzaju podejrzenia nigdy nie przyszły Winstonowi do głowy. Wzbudziła w nim też niemałą zazdrość wyznaniem, że podczas 2 minut nienawiści musi się hamować, aby nie parsknąć śmiechem. Lecz ideologię partii kwestionowała jedynie wówczas, kiedy bezpośrednio dotyczyła jej życia. Często gotowa była akceptować oficjalne mity, gdyż po prostu nie robiło jej różnicy, czy są prawdą, czy kłamstwem. Wierzyła na przykład, bo tego nauczono ją w szkole, jakoby to partia wynalazła samoloty. Za lat szkolnych Winstona twierdzono, że partia wynalazła tylko helikoptery. Kilkanaście lat później, gdy Julia chodziła do szkoły, partia wynalazła już samoloty. Następne pokolenie będzie się zapewne uczyć, że także maszynę parową. Kiedy jej wyjaśnił, iż samoloty latały przed jego urodzeniem i w ogóle na długo przed rewolucją, wcale się tym nie przejęła. A cóż za różnica, kto wynalazł samoloty? Zdumiał się jeszcze bardziej, gdy z jakiejś jej uwagi zorientował się, że nie pamięta, iż 4 lata temu Oceania toczyła wojnę ze Wschód Azją, a z Eurazją łączył ją sojusz. Wprawdzie Julia uważała całą wojnę za jedną wielką blagę, ale najwyraźniej nie dostrzegła, że tymczasem zmieniono nieprzyjaciela. Myślałam, że zawsze prowadziliśmy wojnę z Eurazją, przyznała. To go przeraziło. Samolot wynaleziono na wiele lat przed jej urodzeniem, lecz zmiana sojuszy nastąpiła zaledwie 4 lata temu, gdy Julia była już dorosłą kobietą. Przekonywał ją prawie kwadrans, aż wreszcie zaczęło się jej jakby przypominać, że kiedyś istotnie wrogiem była nie Eurazja, lecz Wschód Azja. Jednakże w dalszym ciągu uważała to za fakt bez znaczenia. Co za różnica, zniecierpliwiła się. Ten wróg czy inny, ta zasrana wojna nigdy nie ustaje, a każdy wie, że gazety kłamią. Czasami Winston mówił o swojej pracy w Departamencie Archiwów i o bezwstydnych fałszerstwach, których dokonywał. Julie wcale nie napawało to grozą. Na myśl o tym, że kłamstwa stają się prawdą, bynajmniej nie ogarniało jej uczucie, iż pod jej stopami otwiera się otchłań. Kiedy opowiedział o Jonesie, Aronsonie, Radefordzie i niezwykłym skrawku gazety, który niegdyś dostał się w jego ręce, w pierwszej chwili nawet nie zrozumiała, o co mu chodzi. Byli twoimi przyjaciółmi? Spytała. Nie, w ogóle ich nie znałem. Należeli do wewnętrznej partii. Poza tym byli znacznie starsi ode mnie, przedstawiciele starej gwardii jeszcze sprzed rewolucji. Widziałem ich zaledwie kilka razy w życiu. Więc dlaczego tak się nimi przejąłeś? Ludzie przecież wciąż giną, nie? Usiłował jej wytłumaczyć. To była wyjątkowa sprawa. Nie chodzi wyłącznie o to, że znów kogoś zabito. No czy nie rozumiesz, że cała przeszłość, poczynając już od dnia wczorajszego, jest systematycznie niszczona? Jeśli cokolwiek z niej przetrwało, to jedynie garść niemych przedmiotów, takich jak ten kawał szkła. Już dziś nie wiemy właściwie nic o rewolucji i czasach ją poprzedzających. Każdy dokument zniszczono lub sfałszowano. Każdą książkę napisano od nowa, każdy obraz przemalowano. Zmieniono nazwy wszystkich pomników, ulic, budynków, przerobiono daty. Proces ten trwa co dzień i w każdej minucie. Zatrzymano historię. Istnieje tylko nieograniczona teraźniejszość, w której partia zawsze ma rację. Wiem, że fałszuje się przeszłość, ale nie potrafiłbym tego udowodnić, nawet w wypadku fałszerstw, których sam dokonałem. Nie zostają żadne ślady. Jedynym świadectwem jest moja pamięć. Ale czy oprócz mnie ktoś jeszcze pamięta prawdę? Tylko ten jeden raz w całym moim życiu trzymałem w ręku niepodważalny dowód fałszerstwa. I to sprzed wielu, wielu lat. I co ci to dało? Nic, bo zaraz wyrzuciłem ten świstek. Gdyby sytuacja ta powtórzyła się dzisiaj, schowałbym. A ja nigdy, zawołała Julia. Gotowa jestem ryzykować tylko wtedy jednak, gdy chodzi o sprawę naprawdę ważną, a nie o strzęp starej gazety. Co byś z nim zrobił? Pewnie nic. Ale miałbym dowód. Gdybym się odważył pokazać go paru osobom, może udałoby mi się wzbudzić w nich wątpliwości. Nie sądzę, abyśmy zdołali zmienić cokolwiek za naszego życia. Chociaż mogę sobie wyobrazić, jak powstają małe, rozsiane grupki oporu, które łączą się, stają coraz liczebniejsze, a nawet zostawiają po sobie jakieś papiery, zapiski, żeby następne pokolenia kontynuowały ich dzieło. Kochany, nie obchodzą mnie następne pokolenia. Mnie chodzi o nas dwoje. Jesteś buntownikiem tylko od pasa w dół, stwierdził. Uznała to za wyjątkowo zabawne i z radości rzuciła mu się na szyję. Nie była również ciekawa ani rozwoju, ani następstw partyjnej ideologii. Kiedy usiłował jej wyjaśnić zasady angsocu i takie pojęcia jak dwójmyślenie, zmienność przeszłości lub negacja obiektywnej rzeczywistości, albo też wtrącał terminy z nowomowy, zaczynała się nudzić. Wszystko jej się mieszało i mówiła, że nigdy nie interesowały jej podobne bzdury. Każdy się orientuje, że to zwyczajny bełkot. Po co więc zaprzątać sobie tym głowę? Wiedziała, kiedy klaskać, a kiedy gwizdać, i to jej wystarczało. Jeśli obstawał przy podobnym temacie, w którymś momencie ku jego niezadowoleniu po prostu zasypiała. Umiała zasnąć o każdej porze i w dowolnej pozycji. Prowadząc z nią rozmowy, uzmysłowił sobie, jak nietrudno jest udawać wierność ideologii, o której się nie ma bladego pojęcia. I rzeczywiście, partyjny światopogląd najłatwiej dawał się wpoić ludziom o zbyt ograniczonej inteligencji, aby go mogli pojąć. Bez protestu akceptowali nawet najjaskrawsze wypaczenia rzeczywistości, bo nie rozumieli w pełni potworności tego, czego od nich żądano. A ponadto zbyt mało interesowali się aktualnymi wydarzeniami, aby zdawać sobie sprawę z grozy sytuacji. Niewiedza pozwalała im zachować zdrowe zmysły. Przełykali wszystkie kłamstwa i to bez najmniejszego dla siebie uszczerbku, bo przelatywały przez nich niestrawione, niczym kamyki przez układ pokarmowy ptaka.